SBS Radio. W studiu Radio SBS mam niezmierną przyjemność gościć doktora Bartłomieja Kołodziejczyka. Ponownie witam serdecznie na antenie Radia SBS.
Dzień dobry panie Darku, miło pana znowu zobaczyć.
Dla tych z państwa, którzy nie pamiętają, kim jest dr Bartłomiej Kołodziejczyk, to młody polskiego pochodzenia naukowiec, który kończył kilka uczelni, ale przede wszystkim doktorat zrobił pan tutaj, na Monash University w Melbourne i jest pan odbiorcą wielu nagród od rządu wiktoriańskiego, jak również wchodzi pan w skład ciał doradczych różnych komisji na całym świecie. Wspomnijmy tylko Komisję Europejską, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jak również UNEP.
United Nations Environmental Program, czyli to jest taka agencja, która wchodzi w skład ONZ i właśnie zajmuje się też sprawami środowiskowymi.
Proszę wspomnieć o nagrodzie, o której przed wejściem do studia powiedział pan. To chyba ostatnia z nagród, którą pan ją otrzymał.
No tak, to było w zeszłym roku. Otrzymałem nagrodę od Austrade, czyli Australian Trade Commission. I ta nagroda to jest Australia-China Award for Entrepreneurship and Innovation. Właśnie była sponsorowana przez Australian Trade Commission i po prostu nagradza moją pracę, którą dokonałem tutaj w Australii, ale także w Chinach, czyli taka jakby współpraca między dwoma krajami, bo Austrade ma masę różnych biur na całym świecie, między innymi w Polsce też, no i w Chinach, bo ta współpraca między Australią i Chinami jest na bardzo szeroką skalę. No i właśnie to, co wcześniej robiłem, czyli wodór w mojej firmie, która mieści się w Singapurze, większość tego, co tych produktów sprzedawaliśmy później do Chin i tam robiliśmy masę projektów takich właśnie.
Przypomnijmy, był to projekt związany z produkcją samochodów poruszających się dzięki wodorowi, tak?
Tak, to znaczy my samochodów nie produkowaliśmy, ale mieliśmy partnerów na przykład w Chinach, którzy produkują samochody, właśnie takie samochody na ogniwa paliwowe, które używają wodór, a my produkowaliśmy elektrolizatory, czyli takie ogniwa elektrochemiczne, które po prostu rozszczepiają wodę na tlen i wodór. No i właśnie ten wodór jest stosowany jako paliwo.
Ostatni raz rozmawialiśmy 2 lata temu na antenie. Co działo się w pana życiu naukowym przez te 2 lata, oprócz pracy zawodowej? Uczestniczył pan w wielu konferencjach, przede wszystkim chyba ochrony środowiska. Proszę powiedzieć, gdzie?
W różnych częściach świata tak naprawdę. Byłem na przykład w Panamie, w Panama City. To było też w zeszłym roku. Wcześniej byłem w Meksyku, ale o tym już chyba rozmawialiśmy ostatnim razem. W Panama City to była też właśnie konferencja taka zorganizowana przez UNESCO, czyli też jedną z agencji ONZ, na temat właśnie różnych środowiskowych rzeczy, ale też odnawialnych źródeł energii. Ja tam akurat prowadziłem panel na temat związany z biologią syntetyczną. To też taki temat, który z panem wcześniej omawialiśmy.
Ale proszę przypomnieć, jakie to są tematy, czyli czego obawia się świat, jeśli chodzi o biologię syntetyczną?
Biologia syntetyczna to jest po prostu taka manipulacja żywymi organizmami. Można zmienić tam kod genetyczny i dzięki temu te żywe organizmy będą miały inne właściwości. To jest takie trochę przerażające, ale z drugiej strony ma wiele takich bardzo praktycznych zastosowań. Na przykład wielu naukowców uważa, że biologia syntetyczna może na przykład wyeliminować malarię, bo po prostu będziemy mogli tak zmienić kod genetyczny komarów, że nie będą po prostu mogły przenosić tego wirusa malarii. To właśnie dzięki zastosowaniom biologii syntetycznej. Na przykład drugim takim bardzo szeroko omawianym zastosowaniem biologii syntetycznej jest zastosowanie biologii syntetycznej do zmienienia tak naprawdę genomu rafy koralowej. I dzięki temu będziemy mogli sprawić, że te symbionty rafy koralowej, czyli te bardzo małe organizmy, które tak naprawdę tworzą rafę koralową, będą mniej podatne na oddziaływanie środowiskowe, takie jak na przykład wzrastająca temperatura wody w oceanie, albo na przykład kwasowość wody, która jest spowodowana tak naprawdę ilością dwutlenku węgla, który jest w atmosferze.
To są te pozytywne rzeczy, o których pan mówi, a o te negatywne, czego się obawiają organizacje światowe?
No tak naprawdę nie wiemy, do czego to może doprowadzić. Mogą być takie skutki, o których dzisiaj nie mamy pojęcia, a o których przekonamy się dopiero za parę lat. Z drugiej strony też te narzędzia biologii syntetycznej stają się łatwiejsze w użyciu, no i tak naprawdę każdy niedługo będzie mógł ich używać. Na przykład też grupy terrorystyczne do produkcji jakiejś tam broni biologicznej czy czegoś w tym rodzaju, więc...
Czyli nie jest to chronione, czy jest to produkt, który będzie można kupić na rynku?
No to zależy, w zależności od tego, jakie są regulacje w danym kraju. Na przykład Australia, można powiedzieć, że tak jest pośrodku, niby tam mają jakieś regulacje, ale z drugiej strony dużo też rzeczy takich właśnie z biologii syntetycznej, czy genetic engineering, czyli inżynierii genetycznej, można już zobaczyć w Australii. Są firmy, które na przykład rozwijają tą technologię w Australii, no ale tak jak powiedziałem, no na razie nie wiemy, jakie te skutki uboczne będą.
To była ta ostatnia konferencja, na której pan był, a tak poza tym miał pan okazję spotykać bardzo wielu ciekawych prelegentów, niektórzy z nich odbiorcy Nagród Nobla.
Tak, to znaczy to nie była ostatnia konferencja, jedna z takich ostatnich. Byłem też w Bangkoku, właśnie też na konferencji ONZ. Tam też poruszałem podobne sprawy, czyli biologia syntetyczna, nanotechnologia i właśnie jak ta nanotechnologia może nam pomóc, ale też jakie może mieć skutki uboczne na nasze środowisko, na nasze życie i na nasze zdrowie. A ostatnio byłem właśnie w Lindau w Niemczech. Tam w Lindau odbywa się co roku taka doroczna konferencja, na którą zjeżdżają się laureaci, czyli zwycięzcy Nagrody Nobla. No i właśnie co roku ci laureaci, w tym roku akurat mieliśmy zaszczyt poznać 39 laureatów Nagrody Nobla z fizyki. Właśnie oni się tam spotykają, mają różne wykłady, no i po prostu tak jakby rozmawiają z takimi młodymi naukowcami jak ja. Niesamowite wrażenie.
Jaki mają cel? Co chcieliby przekazać wam młodym?
To spotkanie w tym roku, to było 69. spotkanie tych laureatów Nagrody Nobla. Spotykają się już od 69 lat w Lindau. Piękne miejsce w Niemczech, na południu w Bawarii. Spotykają się, żeby między sobą porozmawiać, ale głównie właśnie, żeby porozmawiać z młodymi naukowcami, żeby tak ich zainspirować.
Zainspirować czy uwrażliwić na pewne rzeczy?
Chyba to i to, ale głównie chodzi chyba o inspirację, bo tak naprawdę... Nie ma takiej możliwości, żeby spotkać tylu laureatów Nagrody Nobla w jednym miejscu. Jak są na przykład jakieś wykłady, na przykład tutaj na Melbourne University albo na Monash University. Czasami odbywały się wykłady, na które uniwersytety zapraszały noblistów właśnie, ale to był taki wykład, po którym tam można było zadać pytania, no i ten noblista był takim VIP, można powiedzieć, i zaraz po wykładzie wyjeżdża. No a właśnie w tym Lindau to jest takie spotkanie, które trwa tydzień. Różne są właśnie takie...
Podgrupy?
Podgrupy, ale też różne formy tych wykładów. Na przykład jest takie science walk, że na przykład mniejsza grupa właśnie tych młodych naukowców idzie z przewodnikiem i z jednym z tych noblistów po prostu poznać to Lindau, bo to jest dosyć stare miasto. Mieści się na takiej wyspie, na jeziorze. No i po prostu... Szliśmy na przykład przez miasto, rozmawialiśmy o historii miasta, ale też właśnie z jednym z tych noblistów rozmawialiśmy o tym, co on robi, jak do tego doszedł. To na przykład Taylor, który dostał Nagrodę Nobla z fizyki chyba za lasery. W tym roku mieliśmy też jedną noblistkę. W tym momencie mamy tylko jedną noblistkę z fizyki. To Donna Sunderland z Kanady. To ona też właśnie dostała Nobla w zeszłym roku. Nagrodę Nobla z fizyki w zeszłym roku za lasery, za jej badania nad laserami. I co jest najśmieszniejsze, te badania, za które dostała tą Nagrodę Nobla, tak naprawdę zrobiła w ciągu swojego doktoratu. Później po doktoracie też pracowała oczywiście nad laserami, ale tą Nagrodę Nobla w sumie dostała za całokształt tej swojej pracy doktorskiej po wielu latach. Czyli to też pokazuje, ile lat jest potrzebne, żeby na przykład opracować coś i dopiero później wdrożyć. I jest to wdrożone na tak dużą skalę, że no po prostu zmieniło całą dziedzinę naukową i dzięki temu ci nobliści dostają tą Nagrodę Nobla. Też dużo rozmawiałem z profesorem Philipsem, który pracuje w Ameryce, i on odkrył na przykład sposób, jak użyć światło, żeby manipulować cząsteczkami, atomami tak naprawdę. To jest takie dosyć zadziwiające, ale możemy użyć światło, skondensowane światło, żeby po prostu przemieszczać atomy na taką bardzo małą skalę. No i właśnie to się nazywa optical tweezers, czyli takie obcążki, nie wiem, optyczne, coś w tym stylu. No i właśnie dzięki temu możemy użyć światło, zatrzymać jeden z atomów i przemieszczać go.
A dla nas, słuchaczy, laików w tej dziedzinie, co to oznacza? Jak można wykorzystać taki wynalazek?
No te właśnie optical tweezers mają zastosowanie przy manipulacji takimi bardzo małymi obiektami atomowymi. Dzięki temu możemy zbudować bardzo małe obiekty, które będą miały jakieś zastosowanie praktyczne, na przykład jakieś nanomaszyny czy coś w tym stylu. Ale te optical tweezers też znalazły zastosowanie przy innych dziedzinach związanych z fizyką, na przykład Bose-Einstein condensate. To jest taki stan materii. Tak naprawdę myślimy, że są tylko trzy stany: stały, ciekły i gazowy, no ale jest tych stanów tak naprawdę więcej. No i właśnie Bose-Einstein condensate to jest jeden właśnie z takich stanów. Mamy też plazmę, to też kolejny stan materii. No ale właśnie dzięki tym optical tweezers udało nam się po prostu tak jakby zatrzymać ten Bose-Einstein condensate w jednym miejscu i zrobić jakieś eksperymenty na tej materii. Nowym stanie materii, co wcześniej nie było możliwe, bo ten Bose-Einstein condensate jest taki bardzo mobilny, czyli cały czas się przemieszcza. No i ciężko jest po prostu go złapać, żeby zrobić jakieś badania. No a właśnie te optical tweezers umożliwiły to, te badania nad Bose-Einstein condensate. Kolejnym takim noblistą, który też chyba dostał właśnie Nobla z laserów. Dużo osób dostaje właśnie Nagrodę Nobla z fizyki w dziedzinie laserów. Był Stephen Chu. Tak naprawdę Stephen Chu dostał Nagrodę Nobla, a później kilka lat potem był US Secretary of Energy, czyli był sekretarzem amerykańskim do spraw energetyki za prezydenta Obamy. Czyli on tak naprawdę, Stephen Chu tak naprawdę miał jakby
kontrolę, nadzór nad
kontrolę rozwojem. Nad tym, co dzieje się w dziedzinie energetyki w Ameryce. On w 2007 tak naprawdę anulował wszystkie projekty związane z wodorem.
Dlaczego?
Bo wtedy to było...
Pana specjalizacją jest wodór i właśnie praca z wodorem.
Tak. No właśnie w 2007 ta technologia wodorowa jeszcze nie była tak rozwinięta jak dzisiaj. Już w 2007 właśnie prezydent Obama mówił, że w Ameryce samochody będą napędzane wodą albo wodorem, no ale jakoś się to nie udało, bo przyszedł globalny kryzys finansowy. Technologia też nie była jeszcze tak rozwinięta. Potrzebowaliśmy kolejnej dekady, kolejnych 10 lat, żeby tak naprawdę rozwinąć tą technologię, żeby obniżyć jej cenę. Nawet jeszcze dzisiaj ta cena nie jest tak, jaką byśmy chcieli, no ale już...
Zbyt wysoka?
Tak, zbyt wysoka jest nadal, no ale właśnie to też chodzi o to, że jak właśnie zaczniemy wprowadzać te rozwiązania na rynek, to cena się obniży, bo będzie po prostu popyt na tą technologię, czyli będzie zapotrzebowanie, no i będziemy wytwarzać więcej tych urządzeń właśnie do produkcji wodoru i do konsumpcji wodoru, do przetwarzania wodoru na elektryczność i dzięki temu właśnie cena powinna się obniżyć. Na razie są to takie dalej, można powiedzieć, produkty niszowe. W Chinach na przykład mają masę zastosowań, już używa się ich na szeroką skalę, no ale jeszcze potrzebujemy chyba więcej właśnie zapotrzebowania na to. Właśnie rozmawiałem ze Stephenem Chu, on już nie jest tym sekretarzem od spraw energetyki.
Administracja amerykańska się zmieniła, jak wiemy, po wyborach.
Tak, dokładnie. No ale właśnie Stephen Chu w dzisiejszych czasach twierdzi, że wodór ma szansę zmienić w ogóle to, jak żyjemy, jak używamy energii i tak dalej. Czyli nawet jego pojęcie o wodorze się zmieniło. Wcześniej anulował te projekty, bo myślał, że nie ma to zastosowania, jest za drogie i po prostu nie ma sensu. A w dzisiejszych czasach widzi, że tak naprawdę no, musimy coś zrobić z tymi zmianami klimatycznymi. Musimy zredukować zużycie paliw kopalnianych. No i dzięki temu właśnie w dzisiejszych czasach Steven Chu wspiera Wodór. No na nasze nieszczęście nie jest już sekretarzem, czyli to jego wsparcie ma taki
symboliczny bardziej.
Tak, wydźwięk symboliczny, no ale dobrze mieć adwokatów. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.